Według raportu z 2016 roku opublikowanego przez Fundację Ellen MacArthur w 2050 roku w oceanach ma pływać więcej śmieci niż ryb. Takie dane przytacza w swoim e-booku Zdrowy dom bez plastiku moja dzisiejsza gościni Sylwia Panek, z którą rozmawiałam właśnie o plastiku i o jego wpływie na nasze zdrowie oraz środowisko. Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o świadomym życiu w zgodzie z naturą i o wrażliwości na otaczający nas świat. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka o historii pewnej butelki PET, jakich setki znajdziesz na sklepowych półkach. Sylwia, z którą miałam ogromną przyjemność porozmawiać, z wykształcenia jest chemiczką i w swojej działalności w sieci zajmuje się analizowaniem składów różnych produktów i uczy, jak żyć zdrowo i ekologicznie. A ja, zainspirowana lekturą jej e-booka o plastiku, zapytałam ją właśnie o plastik i o to, co na jego temat mówią najnowsze badania. Rozmawiałyśmy na przykład o oceanicznych wyspach śmieci, o mikroplastiku w ubraniach i o tym, czy powinniśmy kisić ogórki w plastikowych butelkach. Zapraszam. Sylwia, chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o historii pewnej butelki. O historii od jej narodzin właściwie, aż do, nie wiem, czy mogłabym tutaj powiedzieć, śmierci, bo takie butelki mają to do siebie, że żyją bardzo długo na naszej planecie, więc nie wiem, czy do jej śmierci dojdziemy w tej historii, ale zanim zaczniemy się zagłębiać w tę historię, którą dzisiaj będziemy sobie opowiadać, chcę zrobić jeszcze taki jeden mały disclaimer, bo będziemy mówić o plastiku, o tym, jak plastik wpływa na nasze życie, jak możemy jego ilość ewentualnie zredukować, żeby ten wpływ był mniejszy, ale chciałabym tutaj też dodać, że to nie jest tak, że z mojej perspektywy na przykład, że ja się pozbyłam zupełnie plastiku, tak? Nikt z nas się nie może pozbyć pewnie plastiku z naszego życia zupełnie. Ja też chcę powiedzieć, że ja tutaj zupełnie nie jestem święta i jakby nie z takiej perspektywy wychodzę, bo mi się też oczywiście zdarza kupować te wody w butelkach plastikowych PET, kiedy na przykład potrzebuję się napić, nie mam żadnej innej możliwości. Zdarza mi się nawet brać foliówki w sklepach, co jest dosyć przykre, ale niestety czasami, kiedy się spieszę, jestem z dzieckiem, czy goni mnie jakakolwiek inna sytuacja, to też się zdarza, więc tylko mój disclaimer jest taki, że ja tu nie wychodzę z takiej pozycji świętej osoby, która już pozjadała wszystkie rozumy, tylko chciałabym właśnie wspólnie z Tobą zastanowić się, jak wygląda to towarzyszenie plastiku w naszym życiu i jak możemy to zredukować ewentualnie. Zatem może zacznijmy po prostu. Wyobraźmy sobie, że poszłam do takiego sklepu w jakiś ciepły dzień, kupiłam wodę w plastikowej butelce PET. Ale zanim ja ją kupiłam, to historia tej wody rozpoczęła się dużo, dużo wcześniej. I powiedz, Sylwia, jak to wyglądało, jak ta butelka powstała i jaki jej powstanie już miało wpływ na środowisko?
Tworzywo, z którego wykonane są butelki, czyli tak jak wspomniałaś PET, pełna nazwa to politereftalan etylenu. Politereftalan etylenu, ten, który w większości występuje w sklepach, jest wykonany w 100% z surowców nieodnawialnych, z surowców kopalnych, z ropy naftowej albo gazu ziemnego. I tutaj, no wiadomo, surowce nieodnawialne to już mamy szkodę dla naszego środowiska. Mamy też lepsze wersje tego politereftalanu etylenu, czyli politereftalan etylenu z recyklingu. Mhm. Czyli tutaj mamy sytuację, w której ta stara nasza butelka dostaje drugie życie. Jest tam gdzieś w międzyczasie umyta, pocięta, różne procesy jeszcze z nią są robione i tym w konsekwencji powstaje całkowicie nowa butelka. Taka butelka może być zrobiona w 100% z tworzywa z recyklingu, więc już jest to ten lepszy materiał, ten, który nie jest taką wielką szkodą dla naszego środowiska. Kolejny rodzaj politereftalanu etylenu to niektóre firmy nazywają go roślinnym politereftalanem. Tutaj ja się przynajmniej nie spotkałam z takim, gdzie byłoby 100% takiego pochodzenia roślinnego surowca. Zazwyczaj to jest 20-30%, czyli część tego tworzywa otrzymywana jest z surowców roślinnych. To jest znowu lepsze dla naszego środowiska, troszeczkę lepsze, prawda, niż ta oryginalna wersja. No ale zawsze już widać, że idziemy w trochę lepszą stronę, że coś zmieniamy, że coś jest robione, prawda? Bo niestety ten politereftalan etylenu czy inne tworzywa sztuczne, właśnie sam fakt, że to jest robione z ropy naftowej, że dużo jest różnych procesów w procesów otrzymywania tego, to również to może być nie tylko dla naszego środowiska, ale dla naszego zdrowia niekorzystne. Mamy tam różne substancje, które później do tych naszych napojów będą się z tego uwalniać.
No właśnie, czyli kupiłam sobie taką butelkę, piję z niej wodę, jest albo zrobiona jako nowa butelka, albo jest, tak jak mówisz, z recyklingu. Piję i mam gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że no to nie jest zbyt dobre dla środowiska, to jest plastik, on się będzie długo rozkładał. Więc może ja tę butelkę wykorzystam ponownie, żeby już nie było tak całkowicie beznadziejnie i postanawiam sobie zabrać tę butelkę na wakacje, na które jadę. Wymyśliłam sobie teraz, że akurat to będą Wyspy Kanaryjskie, tu mnie akurat zainspirowało Twój e-book i Twoje różne podróże. Jadę sobie na te Wyspy Kanaryjskie, biorę tę butelkę, żeby właśnie w niej przechowywać cały czas napoje i być eko, po prostu, żeby tę butelkę wykorzystywać któryś kolejny raz. No ale pytanie, czy jeżeli jestem taka eko, czy to jest w porządku dla mojego zdrowia w tym momencie?
No niekoniecznie, bo właśnie polityreftalan jest tym tworzywem, w przypadku którego, jeżeli widzimy jakieś informacje w internecie, możemy spotkać się z takim ostrzeżeniem, żeby nie używać go właśnie wielokrotnie. Mamy różne tworzywa, które są dopuszczone do kontaktu z żywnością i one są w konkretnych warunkach dla nas bezpieczne. Jeżeli my będziemy używać ich w innych warunkach, będziemy ich używać niezgodnie z przeznaczeniem, to już może się coś zmienić, mogą stać się one dla nas mniej bezpieczne. No i właśnie tak jest z tym polityreftalanem etylenu. On jest uznawany za bezpieczny. Jeżeli tam jest ta woda, większość artykułów naukowych, które czytałam, pokazywała, że faktycznie nie ma uwalniania, że oczywiście jest tam migracja różnych substancji z tego opakowania, ale żadna z tych migracji nie przekracza dozwolonych limitów, dozwolonych wartości, więc nie jest to dla nas, nie powinno być dla nas zagrożenie. Mhm. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że na te substancje też jesteśmy z różnych źródeł narażeni, więc powiedzmy w przypadku tej jednej butelki tu nie przekroczymy, ale gdzieś tam indziej na tą samą substancję będziemy narażeni, nawet z kilku różnych źródeł i to się może nasumować i już będzie tego więcej, dlatego warto wiedzieć, że jakie substancje się uwalniają. Na przykład jedną z takich substancji, które uwalniają się z plastikowych butelek do naszych napojów, jest antymon. Jest to substancja, która i w Unii Europejskiej, i w Stanach Zjednoczonych, każdy, powiedzmy, czasami jest to kraj, niektóre kraje sobie własne jakieś limity ustalają, czasami jest to właśnie na większy teren jakiś limit ustalony. I ten antymon nie może przekraczać tego limitu. No i faktycznie te badania pokazują, że on nie przekracza. Ale pokazują też, że ilość antymonów w wodzie wzrasta w niektórych sytuacjach. Wzrasta wraz z długością przechowywania napoju w tej wodzie, czyli mniej będzie antymonu, jeżeli jest to świeżo napełniona butelka, postoi tydzień, a więcej będzie, jeżeli będzie stała półtora roku. I dodatkowo warunki, w jakich to jest przechowywane, również mają wpływ na migrację, czy tego antymonu, czy również innych substancji z tej butelki. Przykładowo, jeżeli kupujemy butelkę w kiosku i ten napój nasz w kiosku i ta butelka stoi na wystawie, więc jest ciągle przez długi czas narażona na promienie słoneczne, na tą wysoką temperaturę czasami, to wówczas ilość tego antymonu czy innych substancji migrujących na pewno będzie większa, niż gdyby to była gdzieś, nie wiem, z jakiegoś magazynu chłodni butelka. Więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że właśnie te warunki też mają znaczenie oraz to dokładnie, co jest w tej butelce, też ma znaczenie. Bo ja tutaj cały czas mówię o wodzie. Woda jest tą, powiedzmy, bezpieczniejszą, do niej mniej migruje, ale jeżeli weźmiemy sobie sok w plastikowej butelce, to będzie migracja zdecydowanie większa i tutaj już naukowcy znajdowali przekroczenia tego limitu antymonu na przykład.
No to ciekawe, prawda? Bo akurat soki często kupujemy dzieciom na przykład w plastikowych butelkach, więc tu powinniśmy pewnie być podwójnie ostrożni. Niektórzy jeszcze mają takie pomysły, żeby w tych plastikowych butelkach kisić coś albo wlewać do nich alkohol i to chyba też nie
tak,
jest zbyt dobra
opcja. Kiszenie, robienie wina czy robienie nalewek to jest bardzo, bardzo zły pomysł. Bo jeszcze o ile weźmiemy sobie taką butelkę i po prostu dolejemy do niej wody, bo wychodzimy na szybko z domu, chcemy sobie zabrać gdzieś tą klejnówkę, ale butelka wielorazowa, której używamy na co dzień, jest brudna, nie możemy znaleźć, no to jednorazowe użycie po raz kolejny tej samej butelki nam nie zaszkodzi. Ale właśnie jeżeli będziemy kisić w niej ogórki, te ogórki będą stały kilka tygodni czy kilka miesięcy w takiej butelce, no to już tutaj z każdym kolejnym dniem ilość tych migrujących substancji jest większa. To, że mamy kwaśne środowisko, tak samo zwiększa na pewno tą migrację. A kolejna rzecz, która mnie tutaj bardzo zastanawia, takiej butelki nie wyparzymy, bo właśnie wysoka temperatura spowodowałaby jej uszkodzenie. Ewentualnie jak ktoś użyje bardzo gorącej wody, to wyparzenie czy przelanie tą gorącą wodą, nawet jak nie zniszczy butelki, to znaczy jeżeli my nie zauważymy tego, że ona jest zniszczona, to ze środka na pewno uwolni się trochę mikroplastiku. On zostanie tam gdzieś na ściankach i później w tym naszym roztworze, czy to będzie wino, nalewka, czy właśnie kiszone ogórki, to ten mikroplastik będzie i będzie przenikał do naszej żywności.
Ja właśnie chyba gdzieś też czytałam, że nawet przy zgniataniu takiej butelki to jest możliwe, że ten mikroplastik się uwalnia, prawda? A im częściej używamy takiej jednorazowej butelki, tym bardziej ona jest zgniatana i przetwarzana i w różnych sytuacjach jest z nami, więc tego mikroplastiku jest coraz więcej. I w ogóle to jest chyba tak, że mikroplastik robi się coraz bardziej głośnym tematem, prawda? Ty też to badałaś, że okazuje się, że badałaś w tym sensie, że sprawdzałaś badania i okazuje się, że jest ich coraz więcej na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, prawda? Jakby ta liczba jest bardzo, bardzo duża teraz.
Tak, to prawda. Kiedy pojawiły się takie pierwsze badania pokazujące, że mikroplastik może wpływać na nasze zdrowie, no to od razu więcej osób się tym zainteresowało, bo każde takie badanie pokazuje kolejne ścieżki badania. To musimy zbadać, to musimy to. A jak tutaj ten mikroplastik działa, a jak tu? No i kolejne pomysły. Także łącznie wszystkich w bazie PubMed, wszystkich badań dotyczących, to znaczy inaczej, jeżeli wpiszemy sobie w bazie PubMed hasło microplastic, to wszystkich badań łącznie było chyba 8,5 tysiąca, które pasowały do tego hasła, z czego z ostatniego roku było ponad 3 tysiące. Mhm. Więc to pokazuje, jak bardzo ten temat teraz jest badany. No i każdy kolejny rok, w sumie miesiąc, każdy kolejny miesiąc daje nam jakieś nowe informacje a propos tego, jak mikroplastik wpływa na nasze zdrowie, a jednocześnie w jakich miejscach też w naszym organizmie jest znajdywany.
To powiedzmy o tym parę słów. Po pierwsze, jak on wpływa na nasze zdrowie, bo wydawać by się mogło, że może nie wpływa, to są jakieś małe cząsteczki, może one nie robią nam nic złego, ale teraz już mamy dowody na to, prawda, że on ma realny wpływ na to, co się dzieje z naszym zdrowiem, więc co się dzieje, jeżeli mamy tego mikroplastiku dużo w organizmie?
W sumie powiem Ci szczerze, że moim zdaniem wciąż dość mało wiemy o tym mikroplastiku i o tym, czy jego wpływ na zdrowie rzeczywiście jest dla nas bardzo, może inaczej. Wiemy, że nam szkodzi, ale jeszcze nie wiemy jak bardzo. Mm-hmm. I nawet WHO w swoim ostatnim jakimś raporcie dotyczącym mikroplastiku poinformowało, że wiemy za mało, żeby powiedzieć, czy on rzeczywiście nam szkodzi. Ogólnie w ciągu ostatniego roku dowiedzieliśmy się na przykład, że mikroplastik został znaleziony w ludzkich płucach, czyli że go wdychamy, ale został znaleziony również w naszej krwi. To oznacza, że może on krążyć po całym naszym ciele. I tutaj pojawia się kolejne pytanie. Czy pokonuje bariery? Takie czystej krwi przenoszony jest również do organów. Czy może być transportowany do naszego mózgu? Tu naukowcy znaleźli również informacje, to znaczy może inaczej. W swoich badaniach stwierdzili, że może mieć wpływ na komórki. Ale z kolei inne badania pokazały, że przecież tamci naukowcy badali cząstki chyba o kształcie takim bardziej okrągłym, a te, z którymi my mamy zazwyczaj do czynienia, jednak mają nieregularny kształt. A te nieregularne w badaniach na szczurach działają, z tych badań stwierdzono, że będą działać na szczury inaczej niż te cykliczne, okrągłe takie. I to pokazuje, że mamy kolejną rzecz do zbadania, jak to wszystko może wpływać, bo może taki kształt, że ten kształt nawet ma znaczenie. A przecież tworzyw sztucznych mamy całą masę. Mamy nie tylko ten polityreftalanetylenu, o którym rozmawiamy teraz, ale mamy mnóstwo innych. Jedne są dopuszczone do kontaktu z żywnością, inne niekoniecznie. Często są nawet w tych produktach do kontaktu z żywnością, które uznawane są za bezpieczne, są tam substancje, o których wiemy już, że niekoniecznie takie bezpieczne są, jak się zawsze wydawało. Najlepszym przykładem moim zdaniem jest BPA, czyli bisfenol A. Coraz częściej na różnych plastikowych opakowaniach widzimy informację: nie zawiera BPA. BPA jest substancją endokrynnie czynną, czyli może wpływać na działanie naszego układu hormonalnego. Może zaburzać pracę naszego układu hormonalnego. Pierwsze takie zakazy używania BPA weszły w 2011 roku. Zakazano używać go w butelkach dla dzieci. Butelki dla dzieci często wcześniej były robione z poliwęglanu, do produkcji którego używa się bisfenolu A. No i właśnie naukowcy udowodnili, że na dzieci to może źle wpływać, zakazano. Później, kilka lat później, zakazano go również w opakowaniach, w innych opakowaniach do żywności, takich specjalnie dla dzieci. W 2020 roku został zakazany w paragonach, bo był również w paragonach i tu stwierdzono, że jest dużym zagrożeniem dla kasjerów, ale w międzyczasie dla nas dorosłych w wielu produktach dalej jest dostępny. No i w grudniu 2021 roku, więc już ponad rok, naukowcy z, jeżeli dobrze pamiętam, Europejskiej Agencji do Spraw Żywienia i Żywności stwierdzili, że jednak ten bisfenol A, te limity, które do tej pory były uznawane za bezpieczne, są według nich na ten moment 100 tysięcy razy za duże. Więc okazuje się, że prawdopodobnie wszyscy mamy za dużo kontaktu z tym bisfenolem A. Ale niestety od tego grudnia 2021 roku w dalszym ciągu nic się nie ruszyło. Nie wiemy, co dalej, co EFSA zadecyduje, czy zakaże go całkowicie w produktach do kontaktu z żywnością, czy będzie on dostępny. Więc czekamy cały czas na informacje. I tak samo jest z tym mikroplastikiem. Dużo badań jeszcze musi zostać wykonanych. Dużo naukowcy muszą udowodnić, zanim coś więcej się ruszy, zanim coś zostanie zakazane. No ale tak na dobrą sprawę ciężko tutaj będzie cokolwiek zakazać, no bo tak jak wspomniałam, tych tworzyw jest sporo różnych. Każde z nich może na nas trochę inaczej wpływać. Mamy te różne zanieczyszczenia tych tworzyw, więc to są naprawdę bardzo, bardzo trudne badania.
To powiedz jeszcze w takim razie, gdzie, powiedzmy, ten mikroplastik, gdzie on się jeszcze znajduje? Bo to jest tak, że właśnie mamy na przykład bisfenol A, o którym mówisz, to możemy zakazać kontaktu właśnie z żywnością, ale jeśli chodzi o mikroplastik, no to on jakby jest wszędzie, prawda? I on się uwalnia w różnych miejscach i w różnych formach. To powiedz, gdzie jeszcze możemy taki mikroplastik znaleźć oprócz takiej butelki PET na przykład?
Tak na dobrą sprawę, w tej chwili wszędzie. My się już przed tym mikroplastikiem nie uchronimy, bo powiedzmy nie będziemy pić wody butelkowanej, której na pewno tego mikroplastiku trochę pływa. Zdecydujemy się na picie wody kranowej, ale w kranowej też już mikroplastik jest. Jest też w glebie, a z gleby korzenie roślin wchłaniają go do środka, więc jest też, powiedzmy, są badania pokazujące, że w liściach sałaty został wykryty, która rosła właśnie na podłożu zanieczyszczonym mikroplastikiem. Jest stwierdzony w mięsie, to była chyba wołowina i wieprzowina testowane, było mleko, jaja, kurze, więc tak na dobrą sprawę w żywności mamy go wszędzie. Jest też oczywiście w sumie takim głównym źródłem mikroplastiku, głównie znanym źródłem mikroplastiku są ryby, bo właśnie wiele osób wie o tym, że główne miejsca, z których jemy czy wypijamy ten mikroplastik, to ta butelka plastiku, napój z butelki plastikowej, czy ryby, ponieważ ryby zjadają mikroplastik, który jest w morzach, oceanach. To są te źródła w naszej diecie, ale tak jak wspomniałam wcześniej, my go również wdychamy, a wdychamy tak na dobrą sprawę wszystkie drobinki różnych tworzyw sztucznych, które są w naszym otoczeniu, które się ścierają. Nie wiem, mam powiedzmy obudowę monitora czy telefon wykonany z jakiegoś tworzywa. To się delikatnie zużywa przez cały czas użytkowania. To gdzieś później w kurzu mojego mieszkania się unosi i będę to wdychać. Tak samo jeżeli kupujemy odzież wykonaną z syntetycznych materiałów. Po pierwsze mikroplastik w trakcie każdego prania uwalnia się do wody, do ścieków, trafia po prostu do tej wody, którą później będziemy wypijać, ale również w trakcie takiego normalnego użytkowania, chodzenia, robienia tego, co normalnie robimy w ciągu dnia, również te nasze ubrania się zużywają i drobinki, w sumie tutaj włókna tego mikroplastiku, są uwalniane, no i później możemy to również wdychać.
No tak, czyli nie uchronimy się tak naprawdę już od mikroplastiku, możemy tylko tę naszą relację z plastikiem w jakiś sposób ograniczać, nakładać na nią jakieś limity. No ale dobrze, to przejdźmy w takim razie w tej naszej historii o plastiku dalej, bo wyjechaliśmy z naszą wspaniałą butelką PET na wakacje, postanawiamy ją napełniać kilkukrotnie, wypijamy te napoje z butelki i powiedzmy, że zabieramy ją sobie na plażę, bo tak jak już mówiłaś, ten plastik do mórz i oceanów trafia naprawdę z różnych źródeł, właśnie chociażby w jakimś sensie też z naszych pralek tak naprawdę, ale idziemy sobie na plażę, wypiliśmy nasz napój i wiatr zwiewa nam butelkę, żeby już było szybciej do tego morza albo do oceanu, nad którym sobie wypoczywamy. I co się z nią dzieje właśnie w takim oceanie? Ona sobie dryfuje i będzie pewnie dryfować jeszcze przez setki lat, ale nie będzie tak po prostu dryfować, prawda? Bo coś się z nią zacznie w końcu dziać. I co się z nią dzieje?
Tutaj akurat taka butelka czy inny plastikowy śmieć, który trafi do morza czy oceanu, rozpada się trochę szybciej niż gdyby gdzieś tam w glebie się znajdowała, bo mamy dodatkowo i promienie słoneczne, i tą słoną wodę, i uderzenia fal, więc to wszystko wpływa na to, że ten plastik szybciej się rozpada. No i oczywiście jak się rozpada, to powstaje z niego mikroplastik. Jednocześnie są też sytuacje, kiedy zanim to się wszystko rozpadnie, już te większe zwierzęta to mogą zjeść. Tutaj no najbardziej, te największe rzeczy zazwyczaj zjadają wieloryby. Niestety na plażach czasami morze wyrzuca zwierzęta, które po wykonaniu sekcji zwłok okazuje się, że miały żołądki pełne naszych śmieci. Często one umierają właśnie przez to, że zjadły już tyle tych śmieci. Te śmieci są nagromadzone w ich żołądkach i nie ma tam miejsca po prostu na normalny pokarm. I te zwierzęta umierają z głodu. Czasami są to również różne stany zapalne, które wynikają z tego jedzenia niewłaściwych pokarmów i one doprowadzają do śmierci, ale właśnie te wieloryby najczęściej tutaj zjadają te większe nasze śmieci, te, które się jeszcze nie zdążyły rozpaść.
Jasne. Ja pamiętam, że czytałam w Twoim e-booku, tak, że takim chyba rekordem było to, że w ciele wieloryba u wybrzeży Filipin znaleziono 40 kg plastiku. To jest jakaś, to jest tak samo masakrująca tak naprawdę liczba, jak to, o czym mówiłaś wcześniej, że te normy były tak 100 tysięcy razy zaniżone. Więc kiedy myślimy o plastiku, to myślimy o ogromnej skali, tak? I tak naprawdę ogromnej skali też cierpienia zwierząt. No właśnie mówiłaś o tym, że zwierzęta to zjadają i często też mówiło się tak, że zwierzęta to jedzą, bo to przypomina im w jakimś sensie na przykład meduzy, ale też glony, jak rozumiem, osadzają się tak na tym plastiku i to sprawia, że one wydzielają inny zapach. Dobrze to zrozumiałam też z Twojego e-booka.
Tak, tak, dokładnie. Kiedyś właśnie uważano, że to wygląd tego plastiku, czy nawet takie przypadkowe zjedzenie, tak jak w przypadku tego wieloryba, który wciąga tą wodę i zjada niektóre rzeczy przypadkowo, ale właśnie taka reklamówka, która dostanie się do morza, jak pływa w tym morzu, wygląda jak meduza. I dlatego wygląda apetycznie dla niektórych zwierząt. Ale inna sytuacja jest właśnie jeszcze, kiedy na tym plastiku osiadają glony, które są normalnie w tych morzach, oceanach. One się później rozkładają, wydzielając siarczek dimetylu i jest to substancja, która ma kuszący dla zwierząt właśnie zapach. Zwierzęta zjadają te plastiki, bo myślą, że to jest jedzenie. Nie są świadome tego, że jedzą coś, co może doprowadzić do ich śmierci. A nawet jeżeli nie do śmierci, to do zmiany ich zachowań, bo są badania, które pokazują, że ryby, które nakarmione były plastikiem, poruszały się wolniej. Poruszająca się wolniej ryba jest idealna dla drapieżników. Drapieżnik zjada taką rybę, czyli ten plastik, który zjadła mała rybka, wędruje w górę łańcucha pokarmowego. I to pokazuje, jak łatwo to wszystko krąży po całym naszym łańcuchu pokarmowym, ale również po całej ziemi, bo te zwierzęta również teraz płyną z jednego miejsca na drugie i dalej transportują te zanieczyszczenia.
No właśnie, z jednej strony transportują je zwierzęta, a z drugiej strony też prądy morskie, prawda? I te prądy doprowadzają do tego, że nam się tworzą oceaniczne wyspy śmieci. Powiedz, czym one są?
No właśnie, tak jak wspomniałaś, prądy powodują, że w niektórych miejscach te śmieci się nagromadza trochę więcej. Wspominałaś wcześniej, że zainspirowałam się z tymi swoimi wyjazdami na Wyspy Kanaryjskie, a ja właśnie na tych Wyspach Kanaryjskich, dokładniej na Teneryfie, byłam na plaży, która jest plażą, gdzie piasek miesza się z plastikiem. Mhm. I to właśnie przez te prądy. Prądy w tym miejscu kierują zanieczyszczenia plastikowe na plażę. Plaża ta wygląda okropnie. To jest naprawdę niefajne widok. Kiedy pojechałam tam pierwszy raz, to no, nie ukrywam, że płakałam, jak to widziałam, co tam się dzieje. I to spowodowało właśnie, że zaczęłam się tym tematem bardziej interesować. Dlaczego właśnie ten plastik płynie konkretnie na tą plażę? I okazało się, że to może być plastik spod wybrzeży Meksyku, bo właśnie tak idą prądy morskie. Prąd morski, który większość pewnie kojarzy jako Gulfstrom, chyba nie przekręciłam nazwy, to właśnie później u wybrzeża Europy rozdziela się na, no i właśnie na Wyspy Kanaryjskie płynie tak zwany prąd kanaryjski, który ten plastik spod Meksyku może jeszcze nieść. No a pod Meksyk inny prąd z kolei może prowadzić zanieczyszczenia, więc one mogą krążyć po całym naszym świecie. Nawet kiedyś była taka sytuacja, że rozbił się jakiś statek, który w kontenerach wiózł kaczuszki, takie do, to znaczy tam były kaczuszki, ale były jeszcze jakieś inne zwierzątka takie do kąpieli. Mhm. I ponieważ no, u nas w wannie te zwierzątka się unoszą, one tak samo unosiły się w tych oceanach, płynąc po całym świecie, tak na dobrą sprawę były roznoszone. To pomogło naukowcom właśnie zbadać, jak te prądy idą, bo były chyba nawet nagrody. Jak ktoś znalazł gdzieś u wybrzeży taką kaczuszkę, zgłaszał się, dostawał jakąś nagrodę za znalezienie tej kaczuszki. Naukowcy wykorzystywali tą informację, dokąd ona dopłynęła, właśnie żeby sprawdzać, jak te prądy dokładnie płyną, skąd dokąd mogą być transportowane różne rzeczy. No i właśnie w ten sam sposób śmieci mogą być transportowane po całym oceanie, ale są te miejsca, do których te prądy morskie je prowadzą. No i jednym, w sumie jeżeli dobrze pamiętam, to tych wysp śmieci jest 5 na oceanach. Największa nazywa się Wielką Pacyficzną Wyspą Śmieci i ma ona powierzchnię 3 razy większą od powierzchni Francji. No tutaj akurat w testach różnych oszacowano, że sama ta, biorąc pod uwagę samą tą najbardziej skumulowaną część tej pacyficznej wyspy śmieci, oszacowano, że znajduje się tam 80 tysięcy ton różnych śmieci, więc jest to ogromna ilość. I dopóki człowiek sobie tak nie zdaje z tego sprawy, jak to wygląda, jak to bardzo może wpływać na nasze zdrowie, że to wszystko może, my tego nie widzimy na co dzień, ale to wszystko może wpływać na nasze zdrowie, bo to zanieczyszczenie oceanów wpływa na zwierzęta morskie, i wraca wszystko do nas.
No dokładnie, prawda? To jest takie paradoksalne, jak to łatwo wraca, jak łatwo ten cały obieg się zamyka. I ty też o tym wspominałaś w swoim e-booku, że to nie jest tak, że my tutaj w Europie jesteśmy bez winy, prawda? Że my sobie po prostu segregujemy śmieci, mamy żółte worki, oddajemy i wszystko jest w porządku, bo my też odpowiadamy za to, że te śmieci tam krążą, prawda? I to nie jest tylko ta przysłowiowa butelka, o której ja tutaj opowiadałam, że nam wpadła przypadkiem do morza, ale to są większe procesy, które na to wpływają.
Ja bym powiedziała, że wiele osób uważa, że to ci z Azji czy Afryki tak śmiecą, to nie są nasze śmieci. Ale my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo my się przyczyniamy do tego, że oni śmiecą. To znaczy z jednej strony przez długi czas nasze śmieci z Europy były wywożone do Azji, po prostu się ich pozbywaliśmy. Tak jak normalny Kowalski idzie na śmietnik, wyrzuca tą butelkę i o niej zapomina, że to był jego śmieć, już się nie interesuje tym, co dalej się z nim stało. Tak samo Europa pozbywała się swoich śmieci, wywożąc je do Azji. A z Azji, no tak, Azja zanieczyszczała. Nie mieli odpowiednich składowisk, wiele trafiało do rzek, z rzek dalej do oceanów. Ale druga sprawa, spójrzmy na to, ile my rzeczy z Chin zamawiamy. To, jak to jest produkowane, również ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Kupując każdą z takich rzeczy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że i sam etap tworzenia danego produktu może zanieczyszczać środowisko, czyli nie wiem, jakieś barwniki na przykład z bluzki trafiają do rzeki, ale jednocześnie odpady, od tych naszych rzeczy też zanieczyszczają tamtejsze środowisko i też mogą trafić do oceanów. Wspomniałam wcześniej, że nie wiem, patrzę tutaj na ten swój monitor czy obudowę telefonu. No myślę, że przynajmniej mam taką nadzieję, że te wielkie firmy, które produkują w Chinach, raczej mają tutaj dobry system odprowadzania tych odpadów. Ale kiedy kupuję coś z AliExpress, akurat dzisiaj u siebie na blogu opublikowałam artykuł o tym, dlaczego nie warto kupować na AliExpress, więc to tak mi bliskie jest teraz. Więc kupując na AliExpress, często kupujemy tragicznej jakości produkty, robione bardzo niskim kosztem i wtedy powiem szczerze, że ja nie mam pewności, co się dzieje z tamtejszymi odpadami. I jednocześnie właśnie też mi się teraz przypomniało, że pisząc ten artykuł trafiłam na taki film dokumentalny na YouTubie, którym był robiony taki eksperyment przed galerią handlową stanął wieszak z ubraniami. Te ubrania można sobie było wziąć za darmo. To były nowe, ładnie wyglądające ubrania. Każdy mógł podejść i wziąć sobie jedną rzecz. Tylko był jeden haczyk. Trzeba było do akwarium z rybkami, które obok stało, dolać substancję znajdującą się w buteleczce, na której była naklejka czaszka i kości.
Matko.
No więc wiadomo, wyglądało to jak trucizna. I nikt z tych osób, które oglądały te rzeczy, oglądali najpierw te rzeczy, mówili, że wybierają daną rzecz i wtedy słyszeli, co mają zrobić. Żadna z tych osób nie zdecydowała się dolać tej potencjalnej trucizny do akwarium z rybkami. I tłumaczyli właśnie w ten sposób, że no bo oni teraz widzą, co robią, bo oni widzą właśnie, co się stanie. I tak samo z tym zaśmiecaniem oceanów. Ja byłam na tej Teneryfie i to zobaczenie tej plaży uderzyło we mnie dużo, dużo bardziej niż czytanie wcześniej o tym. Wiadomo, filmy jakieś w internecie pokazujące, jak to wszystko wygląda, robią duże wrażenie, ale jak człowiek zobaczy to na żywo, to jakoś bardziej chce działać i bardziej straszyć tym plastikiem.
No właśnie, bo tutaj są różne drogi, tak, prawda? Na jednego bardziej pewnie działa ta wizja utraty zdrowia w jakimś sensie przez plastik i przez to, co teraz odkrywamy. Inna osoba gdzieś bardziej poczuje to, że środowisko po prostu cierpi, zwierzęta cierpią. Ktoś inny poczuje to i to. I też mam taką sobie myśl, że trochę to jest straszne, prawda? Bo mówimy o tym, że tego jest bardzo, bardzo dużo. To są ogromne ilości. To jest też taka kula śnieżna, której nie zatrzymamy w tym sensie, że no właśnie ten wspomniany już komputer nawet, przecież musimy z nich korzystać, z telefonów będziemy korzystać. Plastik otacza nas w bardzo, bardzo wielu różnych miejscach i powiedz, czy ty tak siedząc w tym wszystkim i czytając i pisząc e-booki, miałaś takie momenty załamania, że to już jest naprawdę kiepsko i właściwie jesteśmy zalani plastikiem i nic się z tym nie da zrobić, czy ty zawsze miałaś w sobie taką myśl, że jednak warto działać i trzeba coś robić?
Wiesz co, na pewno bardzo często pojawiała się ta myśl, że jejku, co my zrobiliśmy? Jest tragicznie, ale jednocześnie nigdy nie miałam takiego podejścia, jak niektórzy niestety mają, że na coś trzeba umrzeć, już i tak jest za późno. To nie, to podejście jest mi bardzo dalekie. Ja uważam, że warto działać, nawet po to, żeby mieć czyste sumienie. Mhm. Ja często o tym powtarzam, jak ktoś mi mówi, że nie warto robić to, co ja robię, to mówię, że chciałabym, jeżeli za 20 lat któryś z moich synów zapyta mnie, właśnie patrząc na to, na ten zniszczony nasz świat, mamo, a co ty zrobiłaś? No to chcę móc z czystym sumieniem powiedzieć, że robiłam tyle, ile potrafiłam. I chciałabym, żeby więcej osób miało takie podejście, że warto cokolwiek robić, bo naprawdę nie trzeba robić wielkich rzeczy. Warto zacząć krok po kroczku, wprowadzać jakieś zmiany. I one czasami mogą wydawać się trudne. Może nam się wydawać, że ciężko z niektórych rzeczy zrezygnować, ale kroczek po kroczku jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo zmienić, bardzo dużo zrobić dla naszej planety, dla przyszłości naszych dzieci, jeszcze dla naszej przyszłości, bo myślę, że dużo jeszcze zobaczymy, jak to się wszystko zmienia. Są też oczywiście różne, no naukowcy cały czas próbują znaleźć jakieś rozwiązania. Już wiadomo, że jest to problem, więc też nie tylko sprawdzają, jak to na nas wpływa, ale również szukają rozwiązań. No i są testy, są cały czas badania nad różnymi sposobami rozkładania tego plastiku. Są projekty, które oczyszczają oceany też z tego plastiku, więc widać, że coś się dzieje i no, gdzieś tam jest taka nadzieja, że wymyślą coś naprawdę fajnego i się uda jeszcze przed tym wszystkim, przed tym plastikiem nas uratować. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że plastik jest też dobry, że on jest w wielu miejscach naprawdę potrzebny, ale no trochę za bardzo popłynęliśmy, za bardzo nam ułatwił życie i za bardzo zaczęliśmy go wykorzystywać. Dlatego w tej chwili nam szkodzi.
A tak z Twojej perspektywy i z tą wiedzą, którą masz właśnie na temat i zdrowia, i środowiska, to jakie zrobiłabyś pierwsze kroki, żeby ograniczyć plastik? Co jest takie najważniejsze w kontekście na przykład właśnie naszego zdrowia w tym momencie?
Wiesz co, ja widzę bardzo dużo osób zjada nieświadomie mikroplastik, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego, że w tych produktach, które używają, on jest. Na przykład zaparzając herbatę. Bardzo często, w sumie teraz już wiele firm od tego odchodzi, ale jeszcze rok, dwa lata temu większość torebek miało albo dodatek tworzyw sztucznych, albo były w ogóle w całości robione. To znaczy te torebki do herbaty były robione z tworzyw sztucznych albo miały ich dodatek. Kolejna rzecz, idziemy sobie na miasto, kupujemy kawkę w kubku. Niektórzy robią to codziennie, w tym jednorazowym kubku. Niektórzy robią to codziennie, bo to takie, szczególnie z amerykańskich filmów, naśladowanie tych amerykańskich filmów, tego co się tam widziało, że o, też sobie kupię taką kawkę na mieście, będę z kubeczkiem chodzić. Tylko mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że to nie jest kubek papierowy. Bo gdyby był papierowy, to no, tej gorącej kawy szybko by rozmiękł i mielibyśmy go zaraz na swoim ubraniu. Ten kubek jest pokryty dodatkowo warstwą tworzywa sztucznego, który zabezpiecza ten papier. A to tworzywo sztuczne pod wpływem gorącej kawy czy gorącej herbaty uwalnia mikroplastik i my ten mikroplastik tutaj wypijamy. Podgrzewanie w mikrofali różnych plastikowych opakowań. W ogóle używanie do podgrzewania żywności jakichkolwiek tych plastikowych opakowań czy przedmiotów typu mieszanie plastikową łyżką, nalewanie zupy plastikową chochlą, to są takie drobiazgi, na które wiele osób nie zwraca uwagi, no, ale to są te najprostsze kroki, które możemy zrobić. Po prostu rozejrzeć się, zobaczyć co my robimy, gdzie ten plastik wokół siebie mamy, no i zastanowić się, co w pierwszej kolejności możemy zmienić, możemy zrobić, żeby no tutaj przede wszystkim nam żyło się zdrowiej. I myślę, że właśnie tak wprowadzając te drobne zmiany krok po kroku, usuwając te rzeczy typu jeszcze może dodam gotowanie ryżu w woreczkach, to też jest kolejny taki przedmiot, który dla wielu niby jest ułatwieniem, a niekoniecznie jest to jest to w pewnym sensie ułatwienie, ale jednocześnie zjadamy mikroplastik. Więc warto się rozejrzeć, zastanowić, skąd my ten mikroplastik zjadamy i z tego po prostu zrezygnować w pierwszej kolejności.
No tak, tak. Jeżeli się rozejrzymy, to na pewno mam wrażenie, że po tym podcaście ja będę teraz już wszędzie widziała plastik, ale to nie będzie moja wyobraźnia, tylko to będzie fakt, więc to też jest trochę podwójnie przytłaczające. A tak jeszcze chciałam zakończyć tę historię naszej butelki, ale pomyślałam sobie, że ona właściwie nie ma końca, prawda? Póki się nie znajdzie jakiegoś sposobu na to, żeby zupełnie zlikwidować plastik, to nawet jeżeli ta butelka dryfuje sobie po tych morzach i oceanach, ta, którą wyrzuciliśmy na plaży i potem właśnie może zjeść ją jakieś zwierzę, my potem zjadamy to zwierzę i znowu on trafia tak naprawdę do nas, jeszcze bardziej ten plastik niż wtedy, kiedy ona po prostu była w naszej torebce. No właściwie tak, więc jakby jej cykl życia będzie jeszcze trwał i trwał, prawda? Takiej butelki, która będzie sobie dryfować po morzach i oceanach. Ale no tak jak mówiłaś, no to teraz musimy po prostu robić tak, żeby tych butelek było jak najmniej i też naszymi różnymi wyborami sprawiać, żebyśmy jak najmniej mieli z tym do czynienia. I również zwierzęta i środowisko. Więc mam nadzieję, że nie brzmiało to zbyt pesymistycznie, bo też chciałabym, żebyśmy zostawiły z jakąś nadzieją tutaj słuchaczy, ale po prostu, tak jak mówiłaś, chyba żebyśmy też mogli sobie spojrzeć w oczy, że no robimy wszystko, co możemy, tak, żeby było dobrze.
Tak, ja powiem szczerze, że bardziej tutaj mam nadzieję, że nasz podcast zachęci do tego, żeby wprowadzać te zmiany, żeby zwrócić uwagę na to, co jest wokół nas. Chociażby wiem, że w dalszym ciągu jest mnóstwo osób, które nie segregują odpadów, bo uważają, że to nie ma znaczenia. A to ma znaczenie, czy właśnie to segregowanie, czy rezygnowanie z kupowania, czy zbierania tych nawet foliówek, o których wspomniałaś. Ty tutaj myślisz o każdej tej foliówce, za każdym razem, kiedy bierzesz taką foliówkę, myślisz o tym, że robisz coś złego, złego dla ciebie oczywiście, a ktoś inny pakuje w foliówki wszystko, co się da, jeszcze bierze zapas wielki do domu i się tym nie przejmuje, więc ja mam nadzieję, że jeżeli słuchają to takie osoby, które się tym nie przejmują, to zaczną zwracać na to uwagę i następnym razem wezmą o jedną chociaż tą foliówkę mniej. Czy jeżeli mają dobrą wodę kranową, przerzucą się z wody butelkowanej na tą kranową. No bo to tu też od razu powiem, że nie każdy ma dobrą wodę kranową. Nie zawsze jest to możliwe. I tutaj też w takiej sytuacji nie ma co się biczować, że robimy coś złego. Woda jest nam potrzebna, potrzebna jest dla naszego zdrowia. Jeżeli nie mamy dobrej wody kranowej, no to kupujemy tą butelkowaną. A jednocześnie szukamy jakiegoś rozwiązania, że może za jakiś czas uda nam się coś rozwiązać ten problem niedobrej wody.
Dokładnie tak. Sylwia, w takim razie już powiedz proszę, gdzie, jeżeli ktoś chciałby się bardziej edukować o tym plastiku, ale też o zdrowym domu i o tym, jak zdrowo żyć w domu, to gdzie może Cię znaleźć w internecie i czegoś jeszcze może od Ciebie nauczyć?
Zapraszam głównie na Instagrama w Zdrowym Domu. Jednocześnie niedługo ruszy też strona wzdrowymdomu.pl. Póki co jestem jeszcze pod starą nazwą, czyli pod nazwą mamachemik.pl i tam też jest sporo artykułów. Ta strona będzie działała, będzie z niej zrobione przekierowanie na nową stronę, więc jeżeli ktoś mnie zna jako mamę chemik, to w dalszym ciągu będzie można i na Instagramie można mnie pod tą nazwą znaleźć w dalszym ciągu, bo jest wpisana do mojego bio i strona internetowa też będzie działała, więc Mama Chemik albo w Zdrowym Domu zapraszam po więcej informacji.
Super, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka. Jeśli chcesz o nim porozmawiać, śmiało możesz pisać do mnie na Instagramie albo na Facebooku. Wszędzie znajdziesz mnie jako Babka Natura. Żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, możesz też zaobserwować podcast w Spotify albo zasubskrybować go w innej aplikacji. A jeśli masz jeszcze chwilę, będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenisz podcast. Możesz to zrobić właśnie w Spotify albo w Apple Podcasts. A dla mnie to bardzo ważne, bo dobre oceny i komentarze są sygnałem dla algorytmu, że warto proponować podcast kolejnym osobom. I jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie rozmowy i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.